Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Swimming Studies Lian Shapton to ilustrowany pamiętnik o latach spędzonych w pływaniu wyczynowym oraz o tym, co pozostaje, gdy sportowa kariera dobiega końca. Autorka, kanadyjska pisarka i artystka wizualna, zaczęła trenować jako dziecko w Ontario, a później dwukrotnie brała udział w kwalifikacjach olimpijskich. Nie tworzy jednak klasycznej opowieści o medalach, rekordach i triumfie. Łączy krótkie, oszczędne eseje z akwarelami, fotografiami i portretami, aby odtworzyć fizyczne i psychiczne doświadczenie życia podporządkowanego basenowi. Pisze o porannych treningach, zawodach, strojach, podróżach z drużyną, relacjach rodzinnych i o szczególnej pamięci miejsc, w których pływała. W centrum książki znajduje się przejście od dyscypliny i rywalizacji do rekreacji, sztuki oraz refleksji. Swimming Studies bada, jak ciało zapamiętuje rytm ruchu, czas mierzony stoperem i zapach chloru. Tu zarazem wspomnienie dorastania, esej o percepcji i wizualny zapis trwałego związku z wodą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, basen jako system rygoru, czasu i codziennego rytuału. Shapton pokazuje pływanie wyczynowe przede wszystkim jako porządek organizujący codzienność. W świecie zawodniczym czas nie jest abstrakcyjnym pojęciem, lecz konkretną liczbą na tablicy wyników, odcinkiem treningu, porą pobudki i miarą postępu albo stagnacji. Wspomnienia porannych zajęć, przygotowań oraz podróży na zawody nie służą budowaniu sensacji. Wyjaśniają raczej, jak długo powtarzana rutyna przenika sposób patrzenia na siebie i otoczenie. Autorka zauważa napięcie właściwe pływaniu. Ruch w wodzie może dawać poczucie lekkości, ale trening wymaga ścisłej kontroli ciała, techniki i wyniku. Pływak pozostaje odcięty od wielu bodźców, słyszy stłumione dźwięki, widzi ograniczoną przestrzeń toru, a jednocześnie musi stale reagować na zegar. Taka perspektywa pozwala Shapton opisać sport bez heroizowania go. Dyscyplina przynosi kompetencje i poczucie przynależności do zespołu, lecz może również zawężać życie do kolejnego startu. Książka jest szczególnie przenikliwa tam, gdzie zestawia techniczny język wyników z małymi rytuałami domowymi. Dzięki temu sport staje się nie tylko serią zawodów, ale sposobem układania dnia, pamięci i relacji z bliskimi. Po drugie, od olimpijskich kwalifikacji do pływania rekreacyjnego, jednym z najważniejszych tematów książki jest życie po intensywnej rywalizacji. Shapton dwukrotnie dotarła do kwalifikacji olimpijskich, lecz nie przedstawia tego faktu jako prostego punktu kulminacyjnego biografii. Ważniejsze jest pytanie, co zrobić z umiejętnościami, przyzwyczajeniami i ambicją, kiedy nie wyznacza ich już kalendarz startów. Autorka opisuje zmianę od sportu podporządkowanego poprawie wyniku do pływania podejmowanego dla samego kontaktu z wodą i dla pamięci ciała. Rekreacyjne długości basenu nie są tu niewinnym zerwaniem z przeszłością. Niosą ślady dawnych wyścigów, trenerów i współzawodników. Ten motyw czyni pamiętnik bardziej złożonym niż typowa opowieść o porzuceniu sportu. Shapton nie sugeruje, że dyscyplę można po prostu zamknąć, ani że dawna intensywność była wyłącznie stratą. Pokazuje trwałość doświadczenia, które zmienia funkcję. Metryka basenu, powtarzalność ruchu i czujność wobec czasu zostają przeniesione do późniejszego życia artystycznego. W rezultacie książka dotyczy także szerszego problemu tożsamości po zakończeniu wymagającej aktywności. Wartość tej perspektywy polega na jej niejednoznaczności. Uwolnienie od presji wyniku współistnieje z tęsknotą za dawną strukturą, a swoboda pływania pozostaje związana z pamięcią rygoru. Po trzecie, akwarele basenów jako równoległa forma autobiografii. Wyjątkowość Swimming Studies wynika z tego, że tekst nie działa samodzielnie. Shapton wykorzystuje obrazy, fotografie i malowane portrety jako równorzędne narzędzia pamiętnika. Szczególne znaczenie mają jej akwarele przedstawiające baseny, które pamięta z własnego życia. Nie są one technicznymi ilustracjami konkretnych scen. Uproszczone prostokąty, odcienie błękitu, linie torów i architektura niecki zatrzymują atmosferę miejsca oraz sposób, w jaki miejsce zostaje w pamięci po latach. Ta metoda odpowiada tematowi książki. Pływanie jest doświadczeniem częściowo niewyrażalnym, bo opiera się na oddechu, temperaturze, odbiciu światła i rytmie ruchów. Obraz może przekazać wrażenie ciszy, chłodu lub izolacji inaczej niż opis. Zarazem zestawienie mediów podważa oczekiwanie, że autobiografia musi rozwijać się chronologicznie i wyjaśniać każdy etap życia. Już Shapton wspomnienia pojawiają się fragmentarycznie, podobnie jak po treningu pozostają pojedyncze detale, a nie pełny zapis dnia. Ilustracje rozszerzają sens prozy, ale jej nie dublują. Czytelnik musi sam połączyć przestrzeń basenu z historią autorki, jej przemianą i emocjami. Dzięki temu forma książki odtwarza samą pracę pamięci. Jest selektywna, zmysłowa i skupiona na materialnych śladach doświadczenia, zamiast udawać kompletną dokumentację sportowej przeszłości. Po czwarte, przedmioty i drobne obserwacje w opowieści o dorastaniu, Shapton buduje obraz młodości nie przez wielkie deklaracje, lecz przez przedmioty i sytuacje o pozornie małej randze.
Strosie kąpielowe, zapach chloru, jedzenie po treningu, czekanie w samochodzie, poranny owies i przejazdy z drużyną stają się nośnikami znaczenia. Takie szczegóły pokazują, że uprawianie sportu przez dziecko lub nastolatkę obejmuje również logistykę rodzinną, konsumpcyjne drobiazgi i monotonię powtórzeń.
Wspomnienie ulubionego pączka po porannym treningu może powiedzieć o rytuale, zmęczeniu i obecności matki więcej niż streszczenie sezonu startowego.
Oszczędny styl autorki jest tu istotny. Nie narzuca czytelnikowi gotowej interpretacji emocji, tylko pozwala, by wynikały z dobrze dobranych obserwacji.
Rzeczy mają także własną historię zużycia i pragnienia. Nowy kostium, znany basen albo określony posiłek pomagają uchwycić, jak sport kształtuje gust, ciało i poczucie normalności.
Ta koncentracja na konkretach odróżnia książkę od wielu relacji sportowych opartych na sukcesach, kryzysach i przełomowych decyzjach.
Shapton nie zaprzecza znaczeniu ambicji, ale przesuwa uwagę na to, jak ambicja wygląda od środka codziennego życia.
Wytrzsu pamiętnik staje się również subtelnym zapisem dorastania w podmiejskim kanadyjskim środowisku, gdzie basen wyznaczał tygodniowy rytm całej rodziny.
Na koniec woda. Ograniczone zmysły i zmieniona perspektywa. Swimming Studies traktuje wodę jako środowisko, które radykalnie zmienia percepcję.
W basenie ciało jest częściowo odciążone, lecz równocześnie ograniczone przez tor, technikę, konieczność oddychania i dystans do pokonania.
Dźwięki są przytłumione, wzrok kieruje się ku linii na dnie, a smak i zapach chloru przypominają, że to nie jest naturalna przestrzeń otwartej wody.
Shapton wykorzystuje te warunki, by opisać osobny stan uwagi.
Pływak doświadcza dużej intymności z własnym ciałem, oddechem i upływem czasu, ale pozostaje też elementem zespołu oraz systemu rywalizacji.
Książka obejmuje nie tylko baseny treningowe, lecz również kąpiele w jeziorach i morzu. Kontrast między kontrolowaną niecką a otwartą wodą poszerza jej refleksję.
Basen narzuca miarę i powtarzalność, natomiast naturalne akweny uruchamiają inną skalę przestrzeni oraz większą nieprzewidywalność.
Nie prowadzi to jednak do prostego przeciwstawienia zniewolenia i wolności. Autorka sugeruje, że jej sposób widzenia pozostaje naznaczony treningiem niezależnie od miejsca.
Nadal zauważa wymiary, powierzchnię, temperaturę i rytm ruchu. To właśnie dlatego pływanie staje się dla niej metodą interpretowania świata także poza sportem.
Woda nie jest wyłącznie tematem wspomnień, lecz medium, przez które można zrozumieć relacje między ciałem, przestrzenią, kontrolą i pamięcią. Podsumowując, Swimming Studies warto polecić przede wszystkim osobom, które interesują się pływaniem, pamiętnikami sportowymi i książkami łączącymi literaturę z obrazem.
Byli zawodnicy mogą rozpoznać precyzyjnie uchwycone doświadczenia treningu, presji czasu oraz trudnego przejścia do życia po rywalizacji.
Czytelnicy pływający rekreacyjnie znajdą tu uważny opis szczególnej przyjemności i samotności ruchu w wodzie. Książka nie wymaga jednak sportowej wiedzy.
Będzie wartościowa także dla osób zainteresowanych pamięcią ciała, dorastaniem, pracą artysty oraz tym, jak dawne zajęcie nadal organizuje wrażliwość człowieka.
Jej praktyczną korzyścią nie jest poradnikowa instrukcja treningu. Zamiast tego uczy zauważania, w jaki sposób rutyny, miejsca i zwyczajne przedmioty utrwalają się w osobistej historii.
Intelektualnie pokazuje, że autobiografia może być fragmentaryczna, wizualna i zmysłowa, bez utraty spójności.
Na tle wielu wspomnień sportowych wyróżnia ją brak schematu o drodze do zwycięstwa lub klęski.
Shapton nie buduje narracji wokół jednego wyniku,
lecz wokół trwałego doświadczenia pływania.
Proza pozostaje zwięzła i obserwacyjna, a akwarele basenów nie są ozdobnikiem, tylko drugim językiem opowieści.
Dzięki temu książka ma charakter jednocześnie osobisty i analityczny. Pokazuje sport jako praktykę, która zostawia ślad w sposobie odczuwania czasu, przestrzeni i własnego ciała.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Leanne Shapton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.